Twoje radio.
Dobry wieczór, wita Państwa Agnieszka Taternowicz. Jak co wtorek zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dziś mam ogromną przyjemność porozmawiać z osobą, która wraz z zespołem społeczników, przyjaciół, działa nieprzerwanie na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Prowadzą różne projekty, kampanie społeczne, a wszystko po to, aby osobom w spektrum autyzmu żyło się wśród nas lepiej, dobrze, chciałoby się powiedzieć normalnie. Dążą do tego, aby każda osoba neuroróżnorodna miała pełnię praw do pełnego, całego życia. A jakie działania się za tym kryją? O tym opowie mój dzisiejszy gość. A moim dzisiejszym gościem jest pani Sylwia Kowalska, społeczniczka działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością, ale także kieruje pomoc dla całych ich rodzin. Współtwórca Fundacji Autism Team, koordynatorka wielu działań na rzecz osób żyjących w spektrum autyzmu, ekspertka edukacji włączającej w Łodzi, prywatnie mama Janka, który jest osobą rozwijającą się w spektrum autyzmu, społecznika, samorzecznika i społecznego zastępcy Rzeczniczki Praw Dziecka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pani Sylwio, wspomniałam o Janku, który dla mnie jako mamy dziecka w spektrum autyzmu jest po prostu nadzieją. Nadzieją na to, że może być lepiej. Że dzięki właśnie takim osobom jak pani syn Janek oraz oczywiście inni samorzecznicy, którzy zabierają głos, może się po prostu polepszyć sytuacja społeczna, edukacyjna innych osób w spektrum autyzmu. Dlatego sobie pozwoliłam wspomnieć o Janku. No ale dobrze. Długo się zastanawiałam, w który temat głębiej wejść, bo tak dużo się dzieje w Fundacji Autism Team, ale może tak naszym słuchaczom powiemy tak od początku. Jak powstała Fundacja Autism Team i z jakich może potrzeb?
No potrzeby to wiadomo, one wynikają z serca. Jak rozejrzymy się wokół, to większość NGO-sów, które działają na rzecz praw jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, no prowadzone są przez albo osoby rodzicielskie, albo opiekuńcze, albo bezpośrednio związane z wyzwaniem czy z niepełnosprawnością. Właśnie dlatego, że największa motywacja jest w sercach. To znaczy, jeśli system nie działa, jeśli odbijamy się od ściany do ściany i siniaków już jest tak wiele, że na ciele, to często podnosimy po prostu to wyzwanie sami i zakładamy, inicjujemy tworzenie czegoś, co może być bypassem dla systemu wsparcia. I nasza fundacja powstała w taki sposób. Została stworzona i jest tworzona przez społeczność osób neuroróżnorodnych i samych osób rozwijających się w spektrum autyzmu, ale również z ADHD, z ADD, z zespołem Tourette'a, z wieloma innymi wyzwaniami neurologicznymi i też ich rodziny, ale też ich przyjaciół, rodzeństwo, bo tak każda perspektywa jest zupełnie inna i każda perspektywa niesie ze sobą nowe wyzwania, ale też niezwykle inspirujące potencjalne takie metody rozwiązywania tych problemów. Więc tworzymy z potrzeby serca, działamy z potrzeby serca i tam, gdzie system nie może, tam nas pośle.
Ta inność też waszego działania to jest właśnie to, że tak naprawdę tworzą Fundację Autyzm, to już również właśnie osoby neuroróżnorodne, prawda?
Tak, absolutnie na to stawiamy. Dla nas istota samostanowienia i samorzecznictwa jest jedną z głównych idei. Pomimo tego, że wiele lat temu patrzono, jak wspominaliśmy o tym, że chcemy zająć się samorzecznictwem, tak troszeczkę z niedowierzaniem na nas patrzył świat, a już na pewno świat w Polsce, bo za granicą jakby ta świadomość tego, że przygotowuje się młodych ludzi do samostanowienia, daje im się prawo wyboru, stwarza się przestrzeń i możliwości, zupełnie tak samo jak do edukacji, właśnie do samostanowienia, do mówienia albo wyrażania na miarę swoich potrzeb i możliwości tego, że chce, nie chce albo czego potrzebuje, to była jeszcze zupełna nowość. No dziś już wszyscy wiemy, kim jest samorzecznik, kim jest rzecznik, ale rzeczywiście w naszej fundacji stawiamy na to, żeby każdy człowiek, bez względu w jakim modelu rozwojowym kwitnie i wzrasta, bez względu na choroby współwystępujące, na jego możliwości, mógł wyrażać swoje zdanie, mógł wyrażać swoje potrzeby i czasami zajmuje nam to bardzo dużo czasu, żeby doprowadzić do momentu, kiedy ten człowiek może nam i chce przede wszystkim nam wyrazić, czego potrzebuje, czasami idzie dużo szybciej. Natomiast to jest nasze główne clue. Nic nie robimy w naszej fundacji, nie podejmujemy żadnych inicjatyw, jeśli nie skonsultujemy tego z samymi zainteresowanymi. Jeśli sami zainteresowani nie powiedzą nam, że to jest dobre albo złe, bo wiele razy przekonaliśmy się, że perspektywy, nawet bardzo dobre intencje społeczników, działaczy, one się po prostu bardzo rozmijają z tym, czego potrzebują sami zainteresowani. I póki nie będziemy tego konsultować, póki nie będziemy stwarzać przestrzeni i możliwości do tego, żeby sami zainteresowani pokazali, powiedzieli, wyrazili, czego potrzebują, no to nie będziemy mieć, że tak powiem, tej esencji, tego clue, czyli tej prawdy w działaniu.
Takie wyrażanie potrzeb, czy też słuchanie potrzeb innych ludzi, to powinna być oczywista oczywistość, że tak powiem, a to się okazuje, że to nie jest tak do końca, prawda? Jeżeli chodzi oczywiście o osoby neuroróżnorodne. Jakie działania, jakie kampanie prowadzicie?
Kampanii prowadzimy wiele. Te kampanie, które są takie cykliczne, to na pewno kampania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Zawsze około kwietniowa kampania, 2 kwietnia jest ten kluczowy moment, ale około kwietniowa, gdzie podejmujemy te bieżące, najbardziej palące problemy, wyzwania, ale też radości. Chcemy podkreślać też, że są jakieś dobre rozwiązania. Co roku jest inny temat, co roku jakby robimy taką burzę mózgów, co jest aktualnie najbardziej palące i zwykle te obchody trwają w okolicach 2 tygodni. No i oczywiście cykliczna nasza kampania, która jest zainicjowana przez osoby młode, rozwijające się w spektrum autyzmu, to kampania Szkoła Przyjazna dla Autyzmu, Szkoła Przyjazna dla Neuroróżnorodności, Szkoła Przyjazna dla każdego człowieka bez wyjątku, gdzie podnosimy wagę i istotę działań na rzecz właśnie edukacji włączającej, mądrego, realnego, prawdziwego, bezpiecznego włączania osób neuroróżnorodnych w przestrzenie edukacyjne, ale tak naprawdę z sercem, a nie jakby pod sztampę systemu i pod takie kopiuj wklej zapisy z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. No i w tej kampanii młodzi ludzie mówią nam, pokazują, czego potrzebują w polskiej szkole, ale też mają już sukcesy, bo przecież między innymi przyczynili się do tego, że dyskutujemy teraz tak wartko o rzecznikach praw uczniów w każdej szkole, że dyskutujemy o zdejmowaniu barier sensorycznych w każdej szkole, że w ogóle mamy świadomość, że nie tylko bariery architektoniczne, ale też bariery sensoryczne są wielką blokadą w dostępie do edukacji dla wielu osób. No i mogłabym tak te postulaty wymieniać w nieskończoność, ale też bardzo ważny postulat odnośnie dostępu do psychologa, takie psychologiczne BHP. No nie ma polskiej szkoły, nie ma realnej inkluzji, nie ma mądrego, bezpiecznego włączania, jeżeli młode osoby, oczywiście nie tylko osoby neuroróżnorodne, ale absolutnie każda osoba uczniowska nie będzie miała dostępu do psychologa według swoich potrzeb, a nie na komendę na przykład, tak?
A proszę mi powiedzieć teraz na przykład obecnie, na czym się tak skupiacie? Czy już jest jakaś nowa kampania na przykład
szykowana? Absolutnie, już się przygotowujemy w ramach inicjatywy społecznej Nasz Rzecznik, która skupia wiele organizacji pozarządowych. Przygotowujemy się już do kampanii z okazji Dnia Opiekuna, Międzynarodowego Dnia Opiekuna, gdzie podkreślamy, on przypada 12 lutego, ale będzie ta kampania będzie trwała oczywiście dłużej, gdzie będziemy podkreślać, że nie ma, że tak powiem, dobrego, wydajnego systemu bez osób rodzicielskich i opiekuńczych, o których system po prostu zapomina. I że jakie mamy prawa, jakie mamy potrzeby, że tak często i za często musimy zastępować system i że chcemy pokazać przede wszystkim, że jesteśmy, no i że bardzo często jesteśmy pomijani.
Mm-hmm, no właśnie. Przy Fundacji Autism Team również powstał Klub Świadomych Rodziców, prawda? I na tym też fajnie byłoby się też skupić, bo rodzic dziecka praktycznie w naszym systemie no nie istnieje, ja bym to tak nawet powiedziała. Nikt nas nie przygotowuje też do roli bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Tak naprawdę uczymy się, szukamy gdzieś tam, ja bym powiedziała, że błądzimy we mgle. Wydaje się, że to niestety nie zmienia się na przestrzeni lat. Przynajmniej ja, jak 12 lat temu otrzymałam diagnozę swojego syna w spektrum właśnie autyzmu. Tak dziś podobnie to wszystko wygląda. Rodzic dalej błądzi. No właśnie, jak obejmować wsparciem? Jak wy widzicie jako fundacja? Jak to robić po prostu?
Bardzo dziękuję w ogóle, że Pani o tym powiedziała i że ma Pani w sobie tą odwagę, ale też determinację, jak wyczuwam, żeby mówić, że rzeczywiście niewiele się zmienia. Tak, jakby w momencie diagnozy rodzice wciąż zostawiani są sami sobie. W krętych labiryntach systemu wsparcia bardzo łatwo się zgubić. One są naprawdę bardzo trudne. Już od czytania procedur, przez regulaminy, wniosków, przez dostęp do świadczeń, przez takie proste rzeczy jak wybór placówki edukacyjnej, udział w zespole IPET-owym czy wielospecjalistycznej oceny, potem przez kolejne lata aktywizacje zawodowe. No wiele rzeczy, że tak powiem, stajemy się takimi mamadżerkami. Tatadżerowie są bardzo dynamiczni, gdzie rzeczywiście musimy osiągnąć mistrzostwo we wszystkich przestrzeniach dotyczących niepełnosprawności, bo warto to też słuchaczom i słuchaczkom podkreślić, że życie z niepełnosprawnością to nie jest tylko edukacja i terapia. Życie z niepełnosprawnością to jest całe codzienne życie, to są wakacje, to jest wigilia, to są pobyty w szpitalu. No to jest po prostu codzienne życie 24 godziny na dobę i tam nie ma urlopów, nie ma że tak powiem, nawet opieki wytchnieniowej, o której się tak dużo mówi, że ona jest, ale chyba tylko na papierze. Mhm. No i rzeczywiście ci rodzice bardzo często sieciują się i wspierają wzajemnie właśnie w takich inicjatywach jak nasza, czyli Klub Świadomych Rodziców, czy przeróżne fundacje, które właśnie działają na rzecz wsparcia osób rodzicielskich i tam wymieniają się niezbędnymi różne instytucje, które winny świadczyć pomoc, a my w samych 2 tygodniach trwania kampanii Szkoła Przyjazna dla Neuroróżnorodności odebraliśmy 391 interwencji. Kampania trwała 10 dni roboczych tak naprawdę. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest ogromna potrzeba i brak miejsc jakby do uzyskania takiej konkretnej pomocy, co ja rodzic mogę zrobić. Ja, jeśli słucha nas ktoś, kto na szybko to bardzo serdecznie polecam i zachęcam. Działa Społeczne Pogotowie Interwencyjne przy naszej fundacji, ale też przy wspaniałej fundacji Pro Aperte z Kutna, gdzie bezpłatnie każdy rodzic dziecka z niepełnosprawnością może otrzymać bardzo szybko pomoc i wsparcie. Że jest taka inicjatywa, która nazywa się Autyzm po ludzku, gdzie na profilu, na takim portalu można znaleźć naprawdę niezwykle wyczerpujące materiały w każdym z obszarów na każdy temat. Mhm. Jest fantastyczna inicjatywa Nasze Rzecznik, która też wspiera działania, interweniuje wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. To nie jest tak, że tylko nasza fundacja, więc warto z tej pomocy korzystać i zachęcamy rodziców i osoby opiekuńcze, żeby nie zostawały z tym same, żeby nawet te najprostsze pytania jednak zadawały tym, którzy już tą drogę przeszli albo przeszły, tak. Ja cały czas powtarzam, że urzędy pracują od 8 do 16 najczęściej, a nasze życie nie kończy się o godzinie 16. Nie. Jesteśmy w tym sprincie całodobowym, nawet może nie sprincie, tylko w maratonie, więc bardzo zachęcam do tego, żeby się sieciować, żeby korzystać z tego wsparcia, sięgać. To są naprawdę wspaniali ludzie, społeczniczki, społecznicy, którzy bardzo chętnie pomogą.
Mhm. Wspomniała Pani właśnie o pogotowiu interwencyjnym, tak, kryzysowym, czyli rozumiem, że z naszego województwa, tak, zachodniopomorskiego też można się do Państwa zgłaszać?
Można, absolutnie. My mamy sprawy z całej Polski. Tak samo Fundacja Pro Aperte je przyjmuje, ale też pamiętajmy, szanowni, kochani rodzice, że mamy do swojej dyspozycji Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli dotyczy to nas, rodziców opiekunów, jeśli dotyczy dorosłych naszych dzieci, że mamy Rzeczniczkę Praw Dziecka z bardzo prężnie działającym zespołem, gdzie warto zgłaszać sprawy, że dzieci mogą dzwonić infolinię i korzystać ze wsparcia 812-12-12, że mamy naprawdę dostęp do różnych narzędzi, z których warto korzystać, żeby w związku z tym, że my działamy całkowicie społecznie, całkowicie nieodpłatnie, te kolejki do nas po prostu są ogromne. My konsultujemy, proszę sobie wyobrazić, 12 rodzin średnio, dziennie, codziennie, łącznie z niedzielami. Pierwszy dostępny termin jest w tej chwili 2 marca. Aha. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest skala potrzeb i jaka jest, a naprawdę pracujemy jak mróweczki, działamy społecznie, czyli też po naszych różnych innych aktywnościach, ale staramy się nikogo nie zostawiać bez pomocy. Mhm. Natomiast widzimy, że cały ten zapętlony system wsparcia, świadczeń, które tak trudno odczytać w ogóle regulaminy do nich. Boimy się, że coś wciąż dużo pytań, co zrobić, żeby w systemie wsparcia właśnie się nie zgubić.
Dlaczego w ogóle autyzm jest właśnie tą niepełnosprawnością, która spotyka się z tak dużymi problemami? Bo ja rozumiem, że to większość oczywiście interwencji pewnie dotyczy, że tak powiem, rodzin w spektrum autyzmu, osób, tak?
W ogóle osób neuroróżnorodnych, też osób z ADHD. Proszę pamiętać, że osoby z ADHD są wciąż w pułapce systemowej. Są nieorzekane orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, znaczy zwykle jest to opinia, ale są orzekane, ale ze względu na niedostosowanie społeczne albo zagrożenie niedostosowaniem społecznym, to jest wielką pomyłką systemową i bardzo wielkim niebezpieczeństwem w ogóle dla tych dzieci. Więc to nie tylko właśnie autyzm, ale też inne rodzaje niepełnosprawności. Natomiast jeśli chodzi o spektrum autyzmu, no bardzo często jedziemy na stereotypach. Jeśli czegoś nie widać, to tego nie ma. Z czego pani chce? Przecież pani syn jest wysoki, przystojny, mówi, ma 2 ręce, głowę i nawet się uśmiecha. Przepraszam państwa za kolokwializm, ale naprawdę wiele razy spotykam się w takich sprawach interwencyjnych, interwencyjnych z takimi argumentami, w momencie, kiedy interweniujemy, nie wiem, w sytuacji aresztu, nie wiem, dorosłej czy nastoletniej, takiej już pełnoletniej osoby w spektrum autyzmu, bardzo trudno wykazać, że mówimy o złożonym profilu rozwojowym, któremu mogą towarzyszyć niepełnosprawności sprzężone, może towarzyszyć niepełnosprawność intelektualna, mogą towarzyszyć choroby współwystępujące i o tym warto mówić, że osoby neuroróżnorodne, osoby w spektrum autyzmu są szczególnie narażone na wykluczenie, ale też na niebezpieczeństwa ze względu na wyzwania w odczytywaniach kodów społecznych. No często po prostu są w jakichś kłopotach edukacyjnie. Mamy wiele interwencji edukacyjnych, gdzie łamane są prawa osób neuroróżnorodnych po linii nierealizacji zaleceń z orzeczenia potrzeby kształcenia specjalnego. No bo po co pani nauczyciel współorganizujący kształcenie? Przecież on sobie świetnie radzi. No oczywiście on sobie świetnie radzi na matematyce i polskim, ale na wolnym time labie, czyli tam, gdzie dzieje się życie w szkole, gdzie jest najtrudniej dla osób w spektrum, czyli na przerwie, w szatni, na WF-ie, na jadalni, już to nie wygląda tak dobrze. I tam, gdzie powinien być nauczyciel współorganizujący, go nie ma. On stoi na matematyce i czeka, jak dziecko zapisze zadanie w zeszycie. To jest kompletne pomieszanie kompetencji pedagogicznych. Mam wrażenie, jestem edukatorką włączającą, mam przyjemność szkolić rady pedagogiczne, ale też superwizować szkoły, to mam wrażenie, że my nie do końca rozumiemy, że właśnie uczniowie neuroróżnorodni, uczniowie w spektrum autyzmu, którzy są orzeczeni właśnie OKS-em, którzy powinni mieć nauczycieli współorganizujących kształcenie, oni mają najwyższą subwencję oświatową, która też pokazuje i mówi o tym, że ta labilność doznań, że jest potrzebna cały czas ewaluacja tego, co wiemy, że potrzebujemy szkoleń, potrzebujemy superwizji, że jest duża zmienność w dostosowaniu i indywidualizacji edukacji do naszych dzieci. Więc myślę, że z tego to wynika. Bardzo trudno jest nam jeszcze jako społeczeństwu zrozumieć, że mamy do czynienia na przykład z niepełnosprawnością niewidoczną. Oczywiście nie zawsze w spektrum autyzmu mówimy o niepełnosprawności, ale jeśli występują choroby współwystępujące, to również. I trudno nam przyjąć jakby do wiadomości, do świadomości tego, że te dzieci, te osoby naprawdę wymagają zaawansowanego, ale też czułego i czujnego wsparcia. Mm-hmm.
A dlaczego właśnie tak się dzieje? Dostajemy diagnozę autyzmu właśnie dziecka, tak? Dostajemy. Dlaczego system w ogóle nie bierze pod uwagę jakby rodzica? Że tak naprawdę terapią należałoby odbiąć właśnie i rodzica, i dziecko, bo wówczas naprawdę dużo lepiej by to wszystko poszło. Wydaje mi się, że byłaby szansa na takie szybsze zaopiekowanie się, nie?
No absolutnie. No mówi pani niezwykle ważne rzeczy dla słuchaczy i dla słuchaczek. No jeżeli nie zaopiekujemy przestrzeni środowiskowej, tej najbliższej, to nie będziemy mieć sprawnego, takiego bezpiecznego, uszytego na miarę wsparcia dla tej osoby z niepełnosprawnością. No najpierw, że tak powiem, maseczkę w samolocie przy turbulencjach, jak wylecą nam już z góry te maseczki, zakładamy sobie jako mamie, tacie, a dopiero potem podajemy dziecku. Mm-hmm. Nasz system jakby nie widzi tej potrzeby wsparcia, że tak powiem, wszystko cedujemy na procedury, na regulaminy, ale te procedury i regulaminy muszą pójść w czyjeś ręce i najczęściej idą w ręce właśnie osób opiekuńczych, rodzicielskich i też ci rodzice muszą mieć zasób, żeby móc i potrafić to przeczytać, bo życie z niepełnosprawnością 24 godziny na dobę we wszystkich przestrzeniach życia, łącznie z pogodzeniem z pracą albo w ogóle jakby niemożliwości pracy, jest szalenie trudne i nie bez kozery ktoś zrobił kiedyś badania, które wykazały, że ten stres osób opiekuńczych, rodzicielskich, dzieci w spektrum autyzmu porównywalny jest do stresu weteranów wojennych. Nie dlatego, że nie wiem, walczymy na wojnie, ale właśnie dlatego, że labilność doznań, że brak wsparcia jest tak intensywny i ten maraton, który przez całe życie trzeba przejść, bo nie mamy na autyzm tabletki, na autyzm nie chorujemy, to jest model rozwojowy, choroby współwystępujące, które się pojawiają, one determinują konieczność ciągłego logistycznego działania, żeby zaspokajać potrzeby tych naszych dzieci. I ja patrzę z taką dużą uważnością na rodziców, których skupiamy w klubie, zrzeszamy może, bo to będzie bardziej takie fortunne słowo, w klubie świadomych rodziców i patrzy czasami, jak bardzo są pogubieni, jak w ogromnym sprincie terapeutycznym są, czyli biegają z terapii na terapię po każdym przedszkolu, po szkole, w każdym dniu, codziennie. Ja też byłam takim rodzicem, od poniedziałku do piątku terapia, potem w sobotę koniecznie basen, bo szkoda dnia, ale nikt mi nie wytłumaczył, że to powinno być wszystko ze sobą spójne, że to, co robię w przedszkolu, serwuję Jankowi, powinno być kompatybilne z tym, co ja robię na zewnątrz, żeby ten neurologopeda współpracował z tym neurologopedom na zewnątrz, czy w ogóle jest taka konieczność, żeby to było tak intensywne. Jeśli Państwo by mnie zapytali na tamtym etapie mojego życia, jaką funkcję poznawczą albo wykonawczą, że tak powiem, usprawniam u Janka, to bym Państwu nawet na to nie odpowiedziała.
Tak, to jest ten taki błędne koło, które na początku właśnie chyba każdy z rodziców, no nie wiem, każdy z nas po prostu jakby przechodzi to samo, nie? Bo to tak się...
To jest bardzo indywidualna sprawa. Wie Pani, jest rodziców, którzy po diagnozie przychodzą do mnie po 3 dniach, strzepują kołnierzyk i mówią: dobra Sylwia, jesteśmy gotowi, mów nam krok po kroku. Super. Co edukacyjnie, co orzeczniczo, ale znam rodziców, którzy nie podnoszą się po 7-8 latach, którzy są na takim wyparciu diagnozy swojego dziecka, że to dziecko wciąż do tej pory nie wie, że rozwija się w spektrum autyzmu. I to są ogromne dramaty, bo jak możemy stwarzać przestrzeń inkluzyjną dla tego dziecka, jak możemy nazywać mu emocje, jak możemy zaspokajać jego potrzeby, jak możemy wyposażyć go w koła ratunkowe, jeśli on sam nie wie, kim jest i jak się rozwija.
No i tak. No jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, że tak powiem, na rzecz poprawy jakości życia osób z spektrum autyzmu, ale też naprawdę ich rodzin. Ale na szczęście są takie miejsca, organizacje, osoby i fundacje jak Autism Team w Łodzi wraz z panią Sylwią Kowalską, których działania pokazują, że to można zmieniać i wręcz należy zmieniać. W ogóle ogromnie gratuluję tej siły i pasji działania. Życzę dużo zdrowia i oczywiście trzymam kciuki za wszystkie wasze działania i mam nadzieję, że jeszcze nieraz porozmawiamy na antenie twojego radia o waszych akcjach, kampaniach społecznych. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę.
Ja również dziękuję, szanowni państwo, i do zobaczenia na szlaku.
O, tak. Dla mnie rodzica syna w spektrum autyzmu, to naprawdę jesteście inspiracją i napędzacie do działania, bo dzięki wam wiem, że po prostu warto. Także
warto.
Pozdrawiam serdecznie całą Fundację Autism Team, Klub Świadomej Młodzieży i oczywiście ślę uściski świadomym rodzicom z Fundacji Autism Team. Polecam wszystkim osobom neuroróżnorodnym i ich rodzinom stronę na Facebooku Fundacji Autism Team, Klub Świadomej Młodzieży. Można czerpać z nich ogromną wiedzę i inspirować się i zrozumieć, bo samorzecznicy opowiadają o swoim życiu w spektrum, a to daje naprawdę do myślenia i pomaga zrozumieć. Organizacje w Polsce robią naprawdę bardzo dużo i wiele zmieniają. Teraz jest ten czas, że można oddać 1,5% na organizację pożytku publicznego. Naprawdę warto, bo robią świetną robotę. Przekaż i dołóż swoją cegiełkę. Wspomagaj potrzebujących, działających z pasją, jak działający mój dzisiejszy gość. A moim i Państwa gościem była pani Sylwia Kowalska i tu w dużym skrócie społeczniczka, działaczka z Fundacji Autism Team z Łodzi. Słuchacze, zapraszam do odsłuchania podcastów programu Poznajmy się na stronie twojego radia. Ta audycja również tam będzie. Zapraszam także do kontaktu telefonicznego z twoim radiem. Numer telefonu to 512 8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.